Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Przede mną bardzo świeżutkie przepisy, a ze mną gość dr Karol Łapiński z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Podpisane dopiero co przepisy, które wprowadzają po prawie 3 latach pracę zdalną do kodeksu pracy.
Tak, szanowni państwo, środowisko zarówno pracodawców, jak i pracowników związków zawodowych postulowało to, żeby praca zdalna jako takie narzędzie, które sprawdziło się w wielu miejscach w okresie epidemii z powodu koronawirusa, wprowadzić, mówiąc kolokwialnie, do kodeksu pracy, uregulować, doregulować. To też jest związane z tym, że te regulacje szczególne, które obecnie obowiązują na podstawie ustawy z 2 marca 2020 roku, są szczątkowe, są niepełne i dlatego ustawodawca musiał się nad tym pochylić.
I to 3 lata się pochylał prawie, bo rzeczywiście ta praca zdalna weszła już do takiego kanonu prac u pracodawców. Oni to już trenowali przez te lata i pandemii i potem też zostały te różne narzędzia, mimo że pandemia już została odwołana. Ale takiej definicji pracy zdalnej w kodeksie pracy nie było. Były w jakichś regulaminach pewnego rodzaju uregulowania. Pracodawcy próbowali się dogadywać, w jaki sposób mogą to organizować. A to taka kropka nad i. Ta praca zdalna czymś się różni od tego, co poznaliśmy. Ta definicja wprowadza coś tak nowego, że warto ją przypomnieć.
Tutaj, panie redaktor, ustawodawca, można powiedzieć, troszeczkę uprościł tę definicję. Zdecydował, że ta praca zdalna to będzie wykonywanie pracy w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo zaakceptowanym przez pracodawcę, w tym miejscu zamieszkania pracownika. I tutaj wskazuje się w tej definicji, w moim przekonaniu, na bardzo istotną rzecz, że tak naprawdę ostatecznie o miejscu świadczenia pracy zdalnej będą decydowały obie strony.
Miejsce zamieszkania to jednak trochę zawęża te miejsce, gdzie możemy tę pracę świadczyć zdalną. Bo przecież były takie sytuacje, że w pandemii, że zabieraliśmy nasze zabawki, jechaliśmy gdzieś daleko i pracę świadczyliśmy w różnych miejscach.
Ja mam takie wrażenie, że ta definicja, czy to miejsce zamieszkania wymienione w tej definicji pracy zdalnej w kodeksie należy rozumieć dosyć szeroko.
Każdorazowo uzgodnione z pracodawcą.
Tak, dosyć szeroko. To nie musi być mieszkanie, to nie musi być dom. Myślę, że to może być na przykład działka rekreacyjna, czy inne drugie mieszkanie, czy na przykład mieszkanie rodziców, tak, czy brata, siostry. Bo tutaj raczej ja bym nadawał temu określeniu takie potoczne znaczenie. To miejsce zamieszkania, które jest właśnie w danym momencie, niekoniecznie w sensie formalnym.
Każdorazowo mamy z pracodawcą uzgadniać, gdzie będziemy tę pracę świadczyć. Czy to oznacza, że to, że te przepisy zostały umiejscowione w kodeksie pracy, mamy je już, wiele rzeczy zostało uregulowanych, o których zaraz powiemy, bo wejście w życie ich jeszcze trochę jest odwleczone w czasie. One nie są, nie obowiązują z momentem podpisu prezydenta, tylko jeszcze parę miesięcy musimy na nie poczekać. Rozumiem, że to chodzi o to, żeby pracodawcy się dostosowali do tych przepisów i mieli ten czas, żeby się zapoznać dokładnie, co na nich spada.
Tak, tutaj ustawa ta przewiduje, że od momentu wejścia jej w życie pracodawcy, czy w ogóle strony stosunku pracy będą miały 2 miesiące na dostosowanie się do tych nowych unormowań i dlatego jeżeli, tak jak się planuje, jeżeli te regulacje wejdą w życie gdzieś około 6 lutego
zostaną ogłoszone, 2 miesiące.
Około 6 kwietnia wejdą w życie, to będzie ten czas właśnie, licząc od 6 lutego mniej więcej, na to, żeby przede wszystkim pracodawcy spełnili różnego rodzaju wymogi formalne, pozwalające im na takie, można powiedzieć, stałe wprowadzenie pracy zdalnej do ich zakładów pracy.
Do tej pory było tak, że to pracodawca wysyłał na pracę zdalną, jeżeli miał taką potrzebę. Teraz może być odwrotnie. To pracownik może wystąpić do pracodawcy o to, żeby pracę zdalną mógł świadczyć.
Tak, są takie sytuacje. Natomiast generalnie rzecz biorąc, w moim przekonaniu, gdyby praca zdalna będzie mogła być wprowadzana w takich 4 trybach. Po pierwsze, na podstawie może nawet pięciu. Na początku w tych czterech podstawowych to jest na podstawie porozumienia pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Po drugie, na podstawie regulaminu pracy zdalnej, jeżeli pracodawca nie dojdzie do porozumienia z organizacjami związkowymi, bądź też jeżeli nie funkcjonują u niego związki zawodowe. Po trzecie, na podstawie polecenia pracodawcy w okresach szczególnych i po czwarte, na podstawie indywidualnego porozumienia pracodawca-pracownik. I wówczas ta praca zdalna będzie mogła być świadczona. Z tego wynika, że zasadniczo inicjatywa jest po stronie pracodawcy w tym obszarze. Ale w szczególności w tym czwartym przypadku, jeżeli chodzi o tą pracę zdalną świadczoną na podstawie indywidualnego porozumienia, to może to mieć miejsce tak na wniosek pracownika, jak i z inicjatywy pracodawcy. No i jeszcze ten piąty przypadek, o którym wspomniałem, to tak zwana okazjonalna praca zdalna.
Okazjonalna praca zdalna jest bardzo ściśle określona, to 24 dni w ciągu całego roku.
Tak, to są 24 dni takiej pracy zdalnej, jak sama nazwa mówi, okazjonalnej, można powiedzieć incydentalnej, do której będzie dochodziło dlatego, że powstaną szczególne okoliczności, w szczególności właśnie po stronie pracownika i to będzie dotyczyło stanu faktycznego w moim przekonaniu, kiedy u pracodawcy co zasady na przykład nie wprowadza się takiej ogólnej czy powszechnej pracy zdalnej, ale pracownik z jakichś powodów, ze względów na przykład, nie wiem, zdrowotnych, rodzinnych, potrzebuje 2, 3, 4 dni w danym okresie popracować i może tę pracę wykonać zdalnie i pracodawca się na to godzi, a to będzie atrakcyjne, pani redaktor, z tego powodu, że w przypadku tej okazjonalnej pracy zdalnej nie będą obowiązywały różnego rodzaju obowiązki formalne przewidziane właśnie w kodeksie pracy dotyczące samego wprowadzenia pracy zdalnej, jak również kosztów pracy zdalnej.
Czy pracodawca, każdy pracodawca musi takie przepisy u siebie wprowadzić i musi przewidzieć, że w jego zakładzie pracy praca zdalna może wystąpić, czy może wręcz przeciwnie stwierdzić, w moim zakładzie pracy praca zdalna nie występuje?
Proszę państwa, pracodawca tę pracę zdalną według mnie na podstawie tych regulacji, które mają wejść w życie, będzie mógł wprowadzić, ale będzie równie dobrze mógł stwierdzić, powiedzieć, że ze względu na przykład na organizację pracy, ze względu na potrzeby, które on ma w danym czasie, w danym miejscu, ta praca zdalna nie jest mu potrzebna. I wówczas nie tylko nie będzie musiał wyrażać zgody na okazjonalną pracę zdalną, ale proszę państwa też przede wszystkim, bo jak rozumiem, to pracodawców interesuje bardzo mocno, nie będzie musiał wprowadzać takiej tej pracy zdalnej, można powiedzieć, systemowo. Czyli nie będzie musiał zawierać porozumienia ze związkami zawodowymi o stosowaniu pracy zdalnej, o zasadach stosowania tej pracy, czy też ustalać takiego regulaminu pracy zdalnej, jeżeli związki zawodowe nie wyrażą zgody na porozumienie, bądź nie ma takich związków zawodowych u pracodawcy. No i też oczywiście nie będzie musiał wydawać, bo to będzie zależało od woli pracodawcy, poleceń dotyczących pracy zdalnej. Tak na marginesie, jeżeli chodzi o ten trzeci przypadek świadczenia pracy zdalnej na podstawie polecenia, to ustawa będzie przewidywała, że będzie to możliwe w przypadku stanu nadzwyczajnego albo stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego, albo też gdy pracodawca nie będzie mógł w inny sposób zapewnić bezpiecznych, higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy.
I to jest uregulowane w kodeksie. Takie zapisy
to
tam są.
To będzie uregulowane w kodeksie. Te cztery tryby świadczenia pracy zdalnej, tej podstawowej, no i plus ta praca okazjonalna, zdalna.
No i to przejdźmy do tej najważniejszej rzeczy, której w zasadzie domagali się wszyscy pracownicy, którzy na taką pracę zdalną byli wysyłani przy okazji pandemii, czyli ponoszenie kosztów tej pracy zdalnej. Bo w trybie tej ustawy, która obowiązywała, to pracodawca w zasadzie kosztów nie ponosił. Zlecał pracę zdalną i tyle.
Tak jest, to nie było uregulowane. Oczywiście strony mogły się na tym zastanowić, ale to było dosyć trudne z różnego rodzaju powodów, na przykład z tych dotyczących rozliczeń wzajemnych, podatków, składek i tak dalej. Natomiast też z tego powodu, że łatwiej jest gdyby pominąć pewne tematy, to pracodawcy rezygnowali z jakichś szczególnych rozwiązań indywidualnych wprowadzanych u siebie. Dlatego też środowisko pracowników, związki zawodowe postulowały, żeby to zostało uregulowane i stąd między innymi, jak rozumiem, wprowadzenie w życie tych przepisów.
To powiedzmy w takim razie, co teraz pracodawca, wprowadzając pracę zdalną w swoim zakładzie pracy, przyjmując ten regulamin bądź dochodząc do porozumienia ze związkami zawodowymi, musi wypełnić, żeby pracowników swoich bądź jednego pracownika bądź kilku wysłać na pracę zdalną. Przede wszystkim musi im zapewnić te narzędzia.
Otóż ustawa przewiduje, że co do zasady pracodawca ma obowiązek zapewnić narzędzia, urządzenia służące do wykonywania pracy zdalnej i jeżeli przy tym ich nie zapewnia, to ma obowiązek pokrywać koszty ponoszone przez pracowników. I te koszty ponoszone przez pracowników, koszty pracy zdalnej, to będą właśnie koszty narzędzi, urządzeń należących do pracownika, ale to będą też koszty energii elektrycznej, czy też koszty usług telekomunikacyjnych. Ewentualnie inne koszty, na przykład koszty serwisu, koszty montażu, koszty też szkoleń ewentualnie.
Czyli pracodawca ma nam zapewnić, jeżeli mamy taką potrzebę pracować zdalnie, my bądź pracodawca, bo my też możemy z wnioskiem do pracodawcy wystąpić, że chcemy pracować zdalnie, prawda?
Tak, możemy. Tak.
I wtedy zwracamy się z wnioskiem, proszę mi zapewnić komputer, monitor odpowiedni i wszystkie do tego oprogramowania będę z tego korzystać tylko i wyłącznie do pracy.
Proszę Państwa, trzeba zauważyć, że te regulacje co prawda wprowadzają pewne rozwiązania w tym obszarze, ale one mogą budzić pewne wątpliwości. To myślę, że interpretacja, też praktyka wskażą, w jaki sposób taki praktyczny to będzie funkcjonować, ale no, w moim przekonaniu te regulacje, które mówią o obowiązku zapewnienia narzędzi, urządzeń służących do pracy zdalnej, plus te przepisy, które przewidują, że pracodawca ma jednak zapewnić bezpieczne, higieniczne warunki pracy, jeżeli chodzi o stanowisko pracy, to one, te unormowania oznaczają, że pracodawca co zasady powinien zapewnić bezpieczne stanowisko pracy, w tym monitor ekranowy, komputer, nie wiem, skaner, drukarkę. Natomiast jeżeli tego nie zapewnia i na podstawie porozumienia zawartego z pracownikiem praca zdalna jest wykonywana przy użyciu narzędzi i urządzeń stanowiących własność pracownika, to wówczas pracodawca jest zobowiązany ponosić koszty w postaci ekwiwalentu ustalonego przez strony. I tutaj, jeżeli chodzi o tę słabość pewną tych unormowań, to według mnie ona dotyczy tego, że strony przy ustalaniu tego ekwiwalentu powinny uwzględniać aktualne ceny poszczególnych narzędzi, urządzeń, materiałów, zużycie tych materiałów, aktualne ceny zużycia energii elektrycznej, zużycia czy usług telekomunikacyjnych, ale to są klauzule generalne, które będą w moim przekonaniu dosyć trudne do zastosowania w praktyce i dlatego co do zasady to od porozumienia pomiędzy stronami w pierwszym rzędzie przynajmniej będzie zależała wysokość tego ekwiwalentu. Bo tak na marginesie będą według mnie różne formy ponoszenia tych kosztów przez pracodawcę, różne sposoby. Po pierwsze będzie to jednorazowy zwrot poniesionych kosztów, na przykład montażu narzędzi, urządzeń czy systemu jakiegoś komputerowego poniesiony przez pracownika. No i to będzie rachunek czy faktura i ponosi takie koszty pracodawca. To akurat według mnie nie będzie budziło wątpliwości. Drugi sposób to jest ekwiwalent miesięczny, czy też wypłacany miesięcznie, czy kwartalnie, czy na przykład w okresach półrocznych z tytułu kosztów rzeczywiście poniesionych przez pracownika. Czyli na przykład koszt zużycia energii elektrycznej miesięczny, koszt usług telekomunikacyjnych, koszt użytkowania narzędzi, urządzeń stanowiących własność pracownika. I trzeci sposób to będzie ryczałt, czyli to będą koszty prognozowane, przyjęte przez strony. To pewne założenie, które znów będzie się odnosiło do kosztów zużycia energii elektrycznej, kosztów usług telekomunikacyjnych oraz kosztów zużycia czy używania narzędzi, urządzeń stanowiących własność pracownika.
Czy pracownik będzie mógł w świetle tych nowych przepisów i porozumień, które i tego, co pracodawca zapisze w swoich regulaminach, odmówić pracy zdalnej?
W moim przekonaniu, ze względu na to, że generalnie rzecz biorąc, ta praca zdalna to jednak takie faktyczne porozumienie pomiędzy stronami, to formalnie pracownik nie będzie mógł odmówić nie, bo nie. Natomiast jeżeli chodzi o niektóre sytuacje, to jak gdyby będzie to dyskusyjne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w porozumieniu albo w regulaminie wprowadzimy pracę zdalną w całym zakładzie, to pracownik co do zasady powinien się temu podporządkować, ale może odmówić na tej zasadzie, że nie ma warunków lokalowych, organizacyjnych do tego, żeby tę pracę wykonywać. Czyli formalnie w tych dwóch pierwszych sytuacjach, o których mówimy, przy pracy zdalnej na podstawie porozumienia i regulaminu, on nie może odmówić w ten sposób, że nie, bo nie. Natomiast może oświadczyć, że nie ma warunków lokalowych, nie ma bezpiecznych warunków do tego, żeby tę pracę wykonywać. No i ta trzecia i czwarta sytuacja, a mianowicie wykonywanie pracy na podstawie polecenia. Przy tych sytuacjach szczególnych. W tym przypadku też on nie może odmówić, ale może powiedzieć w ten sposób, czy oświadczyć, że nie ma takich warunków. I czwarta sytuacja, kiedy ta praca zdalna jest świadczona na podstawie tego indywidualnego porozumienia, to wybitnie taki przypadek, gdzie no, jeżeli nie ma woli po stronie pracownika, no to nie ma pracy zdalnej.
Czyli jednak będzie mógł w jakiś sposób odmówić tej pracy, jeżeli, no właśnie, nie, tylko jeżeli uzasadni, że rzeczywiście nie jest w stanie tej pracy zdalnej wykonywać.
Tak, bo to też jest związane z tym, że w zasadzie, w szczególności przy tej pracy na podstawie porozumienia, pracodawca może, przepraszam, na podstawie polecenia, pracodawca może wydać takie polecenie, jeżeli przed jego wydaniem pracownik złoży oświadczenie, że może ją wykonywać w bezpieczny sposób, że ma warunki pracy takie w miejscu zamieszkania, które powodują, że ta praca zdalna będzie wykonywana w warunkach bezpiecznych. A więc jeżeli pracownik złoży oświadczenie, że nie ma takich warunków, to pracodawca nie może wydać takiego polecenia. W związku z tym w zasadzie, tak jak w obecnym stanie prawnym, pracownik zasadniczo nie może odmówić, bo nie, ale natomiast może odmówić, stwierdzając, że nie ma bezpiecznych i odpowiednich warunków do wykonywania tej pracy zdalnej w miejscu zamieszkania, albo też, że na przykład nie wie, jak to robić, tak? Nie jest odpowiednio przeszkolony, przygotowany i tak dalej.
A czy pracodawca będzie mógł odmówić takiej pracy zdalnej, jeżeli to będą te osoby, które są wymienione, że szczególnie mogą z tej pracy zdalnej korzystać, czyli pracownicy w ciąży, pracownicy wychowujący dziecko do 4 roku życia, te mające tam osoby niepełnosprawne pod swoją opieką.
W tym zakresie można w zasadzie, tak jak pani redaktor zauważyła, podzielić pracowników na pracowników, którzy pełnią te szczególne role związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i też ze względu na stan ciąży oraz pozostałych pracowników. I o ile w tym drugim przypadku pracodawca po prostu może powiedzieć nie, to w tym pierwszym przypadku pracowników pełniących szczególne role pracodawca może, co do zasady, powinien uwzględnić wniosek takiej osoby, ale może odmówić ze względu na rodzaj pracy i organizację. Dlatego na przykład pracodawca może powiedzieć, no tak, ja zgodziłbym się, ale ze względu na to, że pani pracuje w produkcji, że pani na przykład, jak słyszałem o takim przypadku, jest asystentem stomatologicznym, to ja nie mogę wyrazić zgody na pracę zdalną, bo ta praca nie może być w ten sposób wykonywana.
No w rejestracji można, prawda?
Bo w rejestracji, tak.
Tak, natomiast, ale podawać narzędzia zdalnie trochę trudno.
No nie da się i dlatego, proszę państwa, to nie jest dyskryminacja tak na marginesie, bo pracownicy zwracają się również do Państwowej Inspekcji Pracy z takimi pytaniami. Nie, odmowa pracy zdalnej, nawet w przypadku tych osób pełniących szczególne role, ze względu na to, że ona nie może być wykonywana z powodu takiego, a innego rodzaju, tak? Kiedy obecność pracownika w zakładzie jest konieczna, nie jest dyskryminacją.
No to jak będą te przepisy wykonywane, będziemy pewnie obserwować dopiero po tych 2 miesiącach, jak będą wyglądały te porozumienia, jak będą wyglądały rozmowy ze związkami zawodowymi, bo to tutaj ta praktyka będzie wypracowywana. Przepisy przepisami, a w którą stronę to pójdzie, no to pewnie będziemy się temu przyglądać.
Praktyka będzie jeszcze wypracowywana, tak na marginesie już wiem, że na przykład NSZZ Solidarność zgłosiło pewne wątpliwości, wątpliwości co do rozwiązań dotyczących właśnie kosztów, o których mówiliśmy, bo to jest dosyć problematyczne i może być w praktyce problematyczne. No zobaczymy, będziemy się przyglądać właśnie też w trakcie kontroli inspektorów pracy temu, jak to będzie funkcjonowało.
Znacznie wcześniej, bo za 2 tygodnie wejdą inne przepisy, które również w kodeksie pracy się znajdują. A mianowicie kontrola trzeźwości pracowników. To już pracodawca może zrobić na własną rękę. Nie musi tutaj korzystać z żadnej pomocy służb innych.
Mniej więcej od 20 lutego powinny te regulacje wejść w życie i rzeczywiście one zakładają, że pracodawcy będą mogli sami wyrywkowo na przykład sprawdzać stan trzeźwości pracowników, zresztą tak na marginesie zleceniobiorców, bez użycia metod laboratoryjnych za pomocą takich środków, które czy urządzeń, które posiadają ważny dokument o ich kalibracji i albo wzorcowaniu.
Do tej pory takie przepisy nie funkcjonowały w kodeksie pracy, nie można było tego robić na własną rękę.
Tak naprawdę nie można było. Można było tylko nie dopuścić pracownika do pracy, którego stan wskazywał na spożycie alkoholu albo spożywał on ten alkohol w trakcie pracy. I wówczas pracodawca nie dopuszczał takiej osoby do pracy i mógł jedynie jak gdyby zlecić przeprowadzenie badania stanu trzeźwości przez organ powołany do ochrony porządku publicznego, czy przez policję. I z takim wnioskiem też mógł wystąpić pracownik. Czyli tak naprawdę w praktyce w wielu sytuacjach nie dochodziło do badania tej kontroli stanu trzeźwości. Ja z tego punktu widzenia uważam, że dobrze, że te unormowania pojawiają się i też urealnią pewne zachowania pracodawców w tym zakresie, bo proszę państwa, pani redaktor, pomimo tego, że przepisy na to obecnie obowiązujące nie pozwalają, to przecież nie oszukujmy się, w wielu sytuacjach do badania stanu trzeźwości dochodziło i tak naprawdę nie przez samych pracodawców przy użyciu alkomatów, tak? I tak naprawdę niezgodnie z prawem, ale na przykład pracodawcy w niektórych sytuacjach czy przypadkach tłumaczyli to w ten sposób, że oni i tak wolą jak gdyby zapobiec nieszczęściu, wolą chronić ważniejsze dobro, na przykład, nie wiem, pasażerów czy pieszych, jeżeli chodzi o kierowców, czy osoby na budowach i tak dalej. Także bardzo dobrze, że to się pojawia.
I nawet narazić się na krytykę. Przed nami jeszcze dużo zmian w kodeksie pracy, chociażby te dotyczące urlopów. Na jakim etapie jesteśmy tutaj?
Tutaj, jeżeli chodzi o tę nowelizację związaną z implementacją do polskiego porządku prawnego 2 dyrektyw Unii Europejskiej, sytuacja wygląda w ten sposób, że 26 stycznia było pierwsze czytanie tego projektu ustawy w tym zakresie w Sejmie, a obecnie zostały te regulacje przekazane do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Czyli poczekamy jeszcze trochę na te przepisy.
Myślę, że tak. Myślę, że realne wprowadzenie, wejście w życie tych regulacji to jest połowa roku.
To poczekamy i wtedy będziemy rozmawiać o tych rozwiązaniach, które będą zupełnie nowe. Na razie czekamy na to, żeby weszły w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej. Pan dr Karol Łapiński z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku był moim gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycja na stronie radiobiałystok.pl, także na naszych podcastach i platformach streamingowych. Szukajcie nas Państwo, a audycja Masz Prawo za tydzień. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.
Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok.